każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek na antenie Radia Gorzów. Daniel Rutkowski, dzień dobry. Skoro sobota, to oczywiście czas na gorzowskich polityków. Z drugiej strony linii telefonicznej Karol Zieloński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Radosław Wróblewski, radny Gorzowskiej Rady Miasta, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Dużo tematów dzisiaj. Coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie dużo wspólnych mianowników, jeśli chodzi o komentarze, ale nie zapeszajmy po kolei. Najpierw zacznijmy od hali sportowej w Gorzowie. Ruszyła pełną parą jej budowa. Fundamenty przyszłego obiektu wmurowano, akt erekcyjny. Jeśli przyjdzie, wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 2 lata firma zapewnia, że może udaje się jeszcze przed czasem oddać obiekt. Czyli no, długo oczekiwana hala za 2 lata powinna nas cieszyć, rozgrywki sportowe, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, targi, wystawy, kongresy, to wszystko przed nami, jeśli chodzi o Gorzów. Czekaliśmy kilkanaście lat, jeśli chodzi o te debaty. Dodam do pełni informacji kwotę, to 90 milionów złotych, tyle będzie kosztować hala, 22 miliony to między innymi dotacja rządowa, 6 milionów to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. No i trwa dyskusja na temat hali, ale już pod innym kątem. Najpierw o tym samym momencie, panowie, niektórzy naprawdę się wzruszyli i to widziałem polityków, którzy mówili o tym, że no, naprawdę naczekaliśmy się. Południe regionu może się cieszyć z takiej hali i słusznie. No i teraz czas na Gorzów. Karol Zieloński, proszę bardzo, panie dyrektorze.
Tak, faktycznie tutaj ta hala była wyczekiwana, zapowiadana od wielu, wielu lat. Ja odkąd pamiętam, odkąd jestem tutaj obecny i towarzyszę panu wojewodzie, każda rozmowa z prezydentem miasta, każda rozmowa z przedstawicielami Rady Miasta, z radnymi, kiedy się spotykaliśmy, to pierwsze pytanie, kiedy hala, kiedy ruszamy z halą, bo pamiętamy, że te środki, te wsparcie 22 milionów z rządowej dotacji zostało zapewnione, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba już 3 lata temu, także już troszeczkę to wszystko trwa, troszeczkę się ciągnie. Prezydent nie mógł się za bardzo zdecydować, w końcu się zdecydował, postawił na ten krok i poszło. I poszło to dość szybko. Także emocje są, bo to było naprawdę długo wyczekiwane, ale ta hala da dużo więcej emocji gorzowianom, kiedy ona powstanie, kiedy zostanie zbudowana, kiedy gorzowskie koszykarki, gorzowscy szczypiorniści, czy też siatkówka tutaj będzie miała szansę, poważną szansę na rekonesans. Myślę, że ci wszyscy zawodnicy, zawodniczki dadzą nam dużo, dużo, dużo dobrych i pozytywnych emocji.
Za chwilę może się okazać, znaczy były takie komentarze, że za chwilę być może hala, czy jej koszt mógłby o wiele się zwiększyć, bo przecież inwestycje przed nami duże z różnych środków, więc tak naprawdę będzie ciężko także o firmy, które no, wykonałyby dla nas taką inwestycję. Radosław Wróblewski, rzeczywiście ostatni moment na to, żeby ta hala ruszyła?
No, w tych realiach, w których jesteśmy, a więc jak gdyby w oparciu o montaż finansowy, który był już jakiś czas temu zapowiadany, no to rzeczywiście no, to jest ten moment, że trzeba było to sfinalizować. Natomiast przypomnę, że budowa tej hali, koncepcje, jest to długa historia. Ja sam, będąc radnym w kadencji 2010-2014, też widziałem różne propozycje, było wiele dyskusji.
Wizualizacje, głównie przed wyborami,
tak,
prawda?
Tak, też takowe były. No, ale okazało się, że rzeczywiście ten obiekt startuje. Czasami pozwalam sobie gdzieś tam również zatrzymać się przy Słowiance i zobaczyć, jak to wygląda. I cóż, no trzeba trzymać teraz kciuki nad tym, żeby ta inwestycja była realizowana zgodnie z założonym harmonogramem, żeby te środki finansowe okazały się wystarczające i żebyśmy mogli faktycznie uruchomić tą halę sportową, ale też widowiskową. Ja myślę, że to też czas, zwłaszcza tutaj po stronie włodarzy naszego miasta, aby zastanawiać się właśnie nad konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi sposobu zarządzania tym obiektem.
Mówiąc inaczej, chodzi o zdobywanie środki na jej funkcjonowanie, prawda?
To jest bardzo ważne. Po pierwsze, na dzisiaj też do końca nie możemy powiedzieć, jakie będą koszty utrzymania tego obiektu. To nie jest wbrew pozorom możliwe, ale z drugiej strony warto by było już dzisiaj zastanawiać się, w jaki sposób optymalizować funkcjonowanie po stronie kosztowej przyszłego obiektu sportowo-widowiskowego. Wiem, że pani prezes Perka, tak miałem okazję z nią jakiś czas temu rozmawiać, takie myślenie już uruchomiła i takie rozwiązania są poszukiwane. I tutaj, jak panowie powiedzieliście też o tych dyscyplinach sportowych, to trzymajmy kciuki w tym momencie za te dyscypliny halowe, czyli koszykówka żeńska, czyli piłka ręczna męska. Tutaj pan Karol Zieleński wspomniał o siatkówce. Ja nie widzę na razie żadnych jak gdyby symptomów, sygnałów, żeby siatkówka w Gorzowie się odrodziła.
No mamy tradycje, mamy tradycje.
Mamy piękne tradycje, tak. Wszyscy to wiemy, ale bądźmy realistami. Więc trzymajmy też kciuki za te zespoły, które już są i grają jak gdyby w rozgrywkach halowych, żeby one w tym momencie dalej utrzymywały ten poziom. Mhm. Przypomnę, no koszykówka dziewczyny z trenerem Darkiem Maciejewskim, też pozdrowienia dla trenera Maciejewskiego, który też był wielkim orędownikiem właśnie budowy tej hali. I też przede wszystkim to właśnie trenerzy, działacze, kluby sportowe powinny być zadowolone z tej decyzji. No i oczywiście też muszą się między sobą i z miastem porozumieć co do sposobu właśnie użytkowania tejże to hali.
Wyprzedził
Ale
pan moje
nadzieję,
pytanie.
Mam nadzieję, że te drużyny się utrzymają i że będziemy naprawdę świadkami fajnych, ciekawych widowisk sportowych.
Pamiętamy, jak to było w Zielonej Górze, gdzie właśnie wraz z budową hali rozwijała się drużyna koszykarska. Ona jakby eksplodowała swoją formą, awansowała do najwyższego szczebla rozgrywek. No i teraz w Zielonej Górze cieszą się z koszykówki. Karol Zieleński, no właśnie, a propos tego montażu finansowego już w trakcie funkcjonowania, to nie będzie łatwe wyzwanie.
To nie będzie łatwe, natomiast no, zarządca hali musi sobie poradzić. To o czym powiedzieliśmy, o czym pan wspomniał, tak, że zielonogórska drużyna koszykarska rozwijała się wraz z halą, ale tutaj warto zauważyć, że to jest jedyna drużyna, która gra na tej hali, profesjonalna drużyna. Odbywają się wydarzenia widowiskowe, różne inne. Tutaj hala gorzowska będzie miała pierwszy handicap, że ma dwie drużyny na wysokim poziomie. Tak, chodzi mi o szczypiornistów, o koszykarki, które będą przyciągały ludzi do tej hali.
Tak, ale w Zielonej Górze zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń, między innymi tenis na wysokim poziomie, prawda?
Tak, i tutaj hala stwarza potencjał. Zresztą tutaj będzie cały kompleks, bo to jest zlokalizowane obok Słowianki. To jest, robi się bardzo ciekawe miejsce, które będzie przyciągało mieszkańców nie tylko Gorzowa, ale całego regionu, być może całej północno-zachodniej Polski, bo hala ma parametry, gdzie można rozgrywać imprezy międzynarodowe. Także jest potencjał i uważam, że trzeba dążyć do tego, aby ta hala była w stanie sama się utrzymać, tak? Słowianka też miała początkowo kłopoty z utrzymaniem się tutaj. Pan radny na pewno wie lepiej, bo czytał sprawozdania finansowe, natomiast teraz płyną sygnały, że ten obiekt się bilansuje. Tak?
Chociaż z drugiej strony trzeba być realista, musimy być realistami. Nawet sam prezydent Jacek Wójcicki używa bardziej sformułowania mniejszych dotacji niż właśnie samofinansowania się. To jest chyba raczej nierealny pomysł. Chyba z założenia gdzieś miasto musi znaleźć. Tak, proszę bardzo, Radosław Rybleski.
Tak, tak, tu musimy sobie uczciwie i wprost to powiedzieć, że tego typu obiekty niestety nie będą się samofinansować. Pan redaktor przytaczał pewne wydarzenia związane z życiem sportowym Zielonej Góry, ale i Polski, bo mecze reprezentacji, różnych dyscyplin sportowych, wydarzenia tenisowe, ale to są pojedyncze w tym momencie wydarzenia. Natomiast tutaj też musimy mieć na względzie to, że potencjalnie nasz obiekt będzie konkurował ze Szczecinem, też wielotysięczna hala nowa, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Zielona Góra, Głogów, Lubin. Tutaj jak gdyby wszędzie wokół nas jest wianuszek takich hal, tak? I tu musimy mieć świadomość, że nie unikniemy dodatkowych nakładów z budżetu miasta na funkcjonowanie tego obiektu.
Kwestia tylko jak dużych, tak?
Zwłaszcza w pierwszych latach. Tutaj pan Karol Zieleński dobrze zauważył, że Słowianka na początku, startując w tym momencie, rzeczywiście te problemy finansowe były pewno większe. Z czasem to się jak gdyby gdzieś tam minimalizuje, ale to dopłacamy gdzieś do takich obiektów. I to jest z definicji założenia w tym momencie, że tego typu infrastruktura społeczna w takich miastach jak nasze po prostu kosztuje i my musimy się z tym liczyć i mam nadzieję, że wszyscy radni wiedzą o tym i że za parę lat, jak będzie uruchomiona hala, nie będzie narzekań, że musimy tyle dopłacać, bo w tym momencie praktycznie, jeśli dobrze pamiętam, jednogłośnie podejmowaliśmy decyzję o budowie tej hali. Więc takie są realia, taka jest rzeczywistość, nie da się oszukać.
Więc trzeba zapełniać kajet, jeśli chodzi o kalendarz funkcjonowania hali już teraz.
Ale to już nowe władze, zarząd tego obiektu będą za to odpowiedzialne. Dlatego też mówię, jak ważne jest już uruchomienie myślenia i prac dotyczących sposobów funkcjonowania tego co obiektu po oddaniu do użytku.
Okej, ale kończąc ten temat, Słowianka daje sobie radę, jeśli chodzi o konkurencję, na przykład myślę tutaj o baseny, dookoła też piękne nowe obiekty powstały, funkcjonuje dalej Słowianka, więc jest już jakieś doświadczenie na polu konkurencji. Kolejny temat, ale zostajemy przy pieniądzach bardzo dużych dla Gorzowa. Dofinansowanie rządowe do budowy nowego odcinka ulicy Spichrzowej od skrzyżowania z ulicą Hejmanowskiej do ulicy Teatralnej. W rezultacie za istniejącymi garażami powstanie zupełnie nowa droga. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak w minionym tygodniu poinformował, że miasto dostało blisko 2,7 mln złotych. To naprawdę duża inwestycja. No i zmieni tą część naszego miasta. To była oczekiwana inwestycja. Karol Zieleński, panie dyrektorze.
No tak, tutaj jest z rezerwy ogólnej subwencja do realizacji, do trzeciego etapu ulicy Spichrzowej. Jest to ważny ciąg komunikacyjny w Gorzowie, ale to jest tylko, nie umniejszając tej inwestycji, jeden element wsparcia rządu. Tutaj podczas otwarcia hali wojewoda wyraźnie powiedział, że Gorzów przez ostatnie 5 lat otrzymał od rządu prawie 1 mld złotych. To jest ogromny kapitał do skonsumowania i tutaj my się cieszymy, że stwarzamy kolejne możliwości, że są wykorzystywane przez samorządy i tutaj przebudowa, bo tutaj będzie też zmiana układu ruchu tak. Na ulicy Spichrzowej.
No ta droga ma odciążyć ruch, prawda, który do tej pory gdzieś koło katedry się odbywał, między innymi.
Także tutaj po prostu jest to kolejny przykład na to, że rząd otwiera szerokie możliwości samorządom do samorozwoju.
Dobrze, ruszył przetarg i co teraz? Trzeba trzymać kciuki, tak? Na oferty miasta czeka do 7 czerwca, jeśli dobrze tak przypomniałem sobie. Więc to jest ten moment, prawda, kiedy otwieramy oferty, czy władze miasta otwierają bicie serca, jakie sumy, czy przekroczyły możliwości finansowe miasta, czy nie?
No tutaj miasto musi się bilansować, musi być realnie. To też nie będzie, szanowni państwo, tak, że rząd czy ktośkolwiek inny z zewnątrz jak wróżka będzie przynosił worki pełne złota i bez kosztów własnych będzie można coś zrobić. Tak? To jest na zasadach pomocy, na zasadach przede wszystkim dobrej współpracy rządu z samorządem. Tak? To jest jedna pula jest przekazana z rządu na kierunkowe inwestycje infrastrukturalne, drugą część musi pokryć samorząd i tutaj ta współpraca jest dobra i to dotyczy nie tylko Gorzowa, także Zielonej Góry i innych samorządów.
I tak się
tutaj
robi,
po prostu
tak
chodzi
się
o stwarzanie, o stwarzanie szerokiego wachlarza możliwości rozwoju.
Radosław Wróblewski, jako gorzowski radny, jest pan zadowolony z nowego rozwiązania, naszym najpierw drogowego, a potem zapytam o montaż finansowy. Albo w jakiej kolejności pan woli odpowiedzieć?
Nie ma znaczenia, jeżeli zacznijmy od kolejności zaproponowanej przez pana redaktora. Rzeczywiście o tej formie rozwiązania komunikacyjnego też słyszeliśmy już od kilku lat. To jest oczywiście ważne, istotne w związku z tym, że mamy jak gdyby też tutaj część centrum, a więc przede wszystkim ulicę Sikorskiego od Urzędu Miasta do katedry wyłączoną z ruchu kołowego. Mamy transport szynowy tylko utrzymany. No i to w tym momencie gdzieś też będzie służyć jak gdyby dal takiemu rozładowaniu właśnie tych zatorów komunikacyjnych, które gdzieś właśnie przy Starym Moście i wokół starego naszego miasta się tworzą.
Ta droga ma wytrzymać duże obciążenie. To jest właśnie jedna z takich, jeden z warunków.
Montaż finansowy, ja powiem tak, to tutaj jak gdyby to jest normalne, że jeżeli są możliwości i takowe się pojawiają, miasto, pan prezydent wraz ze swoimi współpracownikami, no ma dokładną orientację, gdzie jakie środki są dostępne i oczywiście rolą i zadaniem władzy wykonawczej naszego miasta w tej sytuacji jest poszukiwanie tych źródeł finansowania wszędzie, gdzie się da tylko. Przygotowywanie odpowiednich wniosków, projektów, dokumentacji. Tu akurat okazało się, że właśnie te rzeczy zostały gdzieś tam pozytywnie zaopiniowane, ocenione. Środki się znalazły. No więc to jest po prostu coś, co jest takie dla mnie też oczywiste. To jest od praktycznie wielu dziesięciu, od praktycznie kiedy mamy samorząd, mamy między innymi możliwość właśnie takich też dystrybucji środków z budżetu państwa poprzez rząd, wojewodę. Zawsze gdzieś tutaj miasto Gorzów korzystało z tego typu rozwiązań. I po prostu to jest pokazanie, że tu akurat władze miasta sprawdziły się, są kolejne pieniądze dla Gorzowa, miasto jak gdyby skutecznie tutaj aplikowało. Miejmy nadzieję, to co pan redaktor i co pan Karol Zieleński podkreślali, że faktycznie oferta przetargowa nie zaskoczy aż tak mocno, a przede wszystkim nie zwali z nóg, bo wtedy będzie trzeba po prostu
ogłosić kolejny przetarg.
Pieniędzy, albo też powiedzieć, że niestety nie mamy tych pieniędzy, albo gdzieś z czego się rezygnować. Przypomnę, że też wzdłuż tej trasy, która ma powstać, mają być też miejsca parkingowe w związku z takimi planami miasta dotyczącymi polityki parkingowej, która na dzień dzisiejszy nie weszła do realizacji. Rzeczywiście to będą cenne miejsca, takie rozwiązania będą przydatne, konieczne w tym momencie. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak zareagują oferenci, potencjalni wykonawcy.
I jaka będzie forma wykonania, to znaczy, czy wykonanie inwestycji też pójdzie zgodnie z planem, prawda? Bo to jest decydujące, jeśli chodzi o komfort życia
Gorzowian. Będzie musiało pójść, bo to są już konkretna dokumentacja jest zrobiona, więc pewno będzie musiało pójść, tak jak mówi dokumentacja.
Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego tematu. Lubuscy samorządowcy właśnie a propos szukania środków szykują się, zapowiadają twarde negocjacje z zarządem województwa. Chodzi o unijne pieniądze na inwestycje. W grę tutaj może wchodzić nawet miliard euro. Mówił o tym prezydent Jacek Wójcicki, który zwrócił uwagę, że większe środki powinny być bardziej, powinniśmy bardziej partycypować w podziale unijnych funduszy. My, czyli miasto Gorzów, czy też cały MOF, Miejski Obszar Funkcjonalny. No właśnie, czy tutaj, już w poniedziałek szykują się rozmowy, czy tutaj szykuje się tarcie na linii samorządy, władza tutaj Sejmiku Lubuskiego, czy władze województwa lubuskiego? Panie dyrektorze, Karol Zieleński.
Poruszamy bardzo trudny w województwie lubuskim temat, północ-południe. I fakty są też takie, że 2/3 tego PKB jest wytwarzane na północy i nieproporcjonalnie dużo środków idzie na południe zamiast na północ, a tu też są bardzo ważne, oczekiwane inwestycje, na które samorządowcy, czy też już nie mówię, mieszkańcy czekają bardzo długo i to jest mimo wszystko pomijane. Cieszy ten dobry znak, że prezydent miasta Gorzowa zamierza aktywnie zawalczyć o te środki i mam nadzieję, że mu się uda, że całe województwo będzie się proporcjonalnie rozwijało i będzie proporcjonalnie przez Urząd Marszałkowski finansowane i nie tylko okolice Zielonej Góry, oczywiście sympatycznego miasta naszego, ale Gorzów też jest istotnym elementem i istotnym polem do inwestycji, także w ramach funduszy unijnych, którymi zarządza Urząd Marszałkowski. Tutaj też musimy zaznaczyć, że aby te środki były możliwe, ocieramy się o temat Krajowego Programu Odbudowy.
Tak? Dokładnie, bo to stąd ma czerpać euro. To jest to źródełko finansowania, brzydko mówiąc, tak.
To jest jedno ze źródełek finansowania, bo tutaj cała dyskusja pomija jeden istotny aspekt, że ratyfikacja ustawy o zasobach własnych dotyczy nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale wszystkich środków europejskich, których łącznie z Krajowym Planem Odbudowy może być do 2027 roku dla Polski aż 1,8 biliona euro. To są niesamowite środki, po które musimy sięgnąć, także czas już przyjąć ustawę i zacząć od lipca wydatkować te środki.
Argumentem może być lepsza współpraca w MOF-ie, powiększany MOF o kolejne gminy, o kolejnych ważnych partnerów? Mówimy o MOF-ie gorzowskim.
Tutaj samorządy skorzystały z doświadczeń minionych lat, kiedy opłacało się być w MOF-ie i teraz powstały takie zrzeszenia, zjednoczenia czy też MOF-y samorządów. Liczą, że przez analogię to da im większe środki. Czy tak będzie? Tego nie jestem pewien, ale partnerstwa samorządów na pewno będą premiowane w nowej perspektywie unijnej.
Radosław Wróblewski, jakie argumenty ma tutaj prezydent Jacek Wójcicki, żeby powalczyć o te większe środki? Czy w ogóle to jest możliwe?
No, to jest bardzo dyskusyjne na dzień dzisiejszy, bo teraz tak po pierwsze mówimy też, powiedzmy sobie wprost, o jakiej sytuacji, o jakich środkach mówimy. Kwestia dotyczy tak naprawdę właśnie środków finansowania miejskich obszarów funkcjonalnych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wysokość tych środków jest zdefiniowana już na odgórnie i one są mniejsze w porównaniu do poprzedniej perspektywy 2014-2020. Natomiast weźmy pod uwagę następującą sytuację. W tamtej perspektywie mieliśmy w tym momencie dwa MOF-y ZIT-y, czyli Gorzów i tutaj Zielona Góra, a w tym momencie mamy na przykład Żary-Żagań, mamy Międzyrzecz, w tym momencie Świebodzin, a więc ZIT-ów mamy dwa razy więcej, to po pierwsze. Po drugie, MOF Gorzowski w tym momencie zdecydowanie się rozszerzył. Tak, jak mieliśmy tutaj okoliczny wianuszek gmin podgorzowski wokół Gorzowa, to teraz mamy Strzelce Krajeńskie, mamy Skwierzynę, mamy Witnicę, mamy Kostrzyn nad Odrą. I z tego też powodu właśnie ten proporcjonalnie środki finansowe, które są przydzielone na ZIT-y MOF-y, mogą okazać się za małe w stosunku do potrzeb na przykład powiększonego MOF-u ZIT-u gorzowskiego.
I to są te argumenty, jakich używa rzeczywiście prezydent Gorzowa.
I to jest oczywiste, to jest jasne. Ja powiem też, no, samorząd, przypomnę, województwo lubuskie, czyli Urząd Marszałkowski, to też samorząd, tak? Więc tak. Tutaj też nie, każdy to widzi, każdy zdaje sobie z tego sprawę, każdy ma też tego świadomość. Więc te rozmowy oczywiście będą trwać, natomiast też nie wszystko zależy na przykład tutaj też od kwestii dotyczącej właśnie czy samorządu województwa lubuskiego. Przypomnę, że mówimy też, uwaga, te środki, o których tutaj mówimy, skierowane na MOF-y w nowej perspektywie, to są środki w ramach budżetu Unii Europejskiej, między innymi na Fundusz Spójności w latach 2021-2027. Przypomnę, że około 20% tych środków, które przypadają dla regionów, województw samorządowych, na dzień dzisiejszy jak gdyby będą znajdować się póki co w ręku ministerstwa. Będą w tym momencie kontrakty takie programowe negocjowane, na co te pieniądze mają być przeznaczone. I powiem tak, rzeczywiście to dobrze, że samorząd gorzowski wraz z partnerami rozmawia z samorządem województwa lubuskiego, bo to jest też ten czas, taki ostatni dzwonek. My nie mamy jeszcze nowego regionalnego programu operacyjnego, no to też tutaj jest kwestia negocjacji z Komisją Europejską. KPO to jak gdyby jest odrębna w tym momencie sfera, tak?
To tak, są to już naprawdę pieniądze. Tak.
I tutaj jak gdyby nie wchodźmy. My mówimy o MOF-ie, ZIT-ach.
I o rozdaniu, rozdaniu lokalnym.
Tak, w regionalnego programu operacyjnego.
Dobrze. Jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego województwa, w dwóch zdaniach panowie, nowy przewodniczący sejmiku, Wacław Maciuszonek z Platformy Obywatelskiej, uspokoi sytuację w sejmiku, to znaczy uspokoi. Cały czas jest sytuacja patowa. Panie dyrektorze, jak pan to widzi? Nowe otwarcie w sejmiku, czy nie zmieni to nic? Bo opinie są bardzo różne.
No, nie sądzę, żeby to było nowe otwarcie w sejmiku. Tutaj wybór przewodniczącego Maciuszonka, któremu oczywiście gratuluję pełnienia nowej funkcji. Mam nadzieję, że w pełnienie tej funkcji się zaangażuje na kolejnych sesjach. Na pierwszej sesji jednak przekazał prowadzenie obrad panu Marcinkiewiczowi, radnemu też, argumentując to w bardzo kuriozalny sposób, że przewodniczący musi spotykać się z ludźmi, którzy przychodzą na sesję, także nie, to nie jest nowe otwarcie, to jest wciąż ten sam serial, nawet nie rozpoczął się nowy sezon. Myślę, że do końca tej kadencji sejmik będzie mniej lub bardziej poważną areną starć politycznych.
Radosław Wróblewski, jaka jest pana opinia?
Ja chciałbym sprostować. Pan Wacław Maciuszonek, z tego co wiem, jako członek Platformy Obywatelskiej, nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
Był wcześniej działaczem, okej.
Okay. Kiedyś był, tak. Okay. Pan redaktor użył słowa, jest przewodniczący z Platformy Obywatelskiej, nie jest. On reprezentuje tutaj Komitet Niezależnych Samorządowców. Powiem tak, no dokonała się istotna zmiana. Ja patrząc z zewnątrz na to wszystko, no obserwując poziom eskalacji pewnego rodzaju takich konfliktów, napięć zupełnie związanych chociażby z takim przedłużaniem ciągle sesji, przerywaniem tych sesji, no uznano w końcu, że trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Jest to rozwiązanie, które w tym momencie zastosowano. Jeżeli będzie ono gwarantować spokojną pracę organu uchwałodawczego naszego województwa, jakim jest sejmik, no to dobrze, to w tym momencie niech to rozwiązanie funkcjonuje, niech ono się sprawdza. Czas pokaże, zweryfikuje. Ja uważam, że to jest szansa dla naszego sejmiku i po prostu trzeba trzymać za to kciuki. Ja osobiście kciuki za tą sytuację trzymam, za jej pozytywny dalszy rozwój.
Kropka. I ostatni temat, choć to będzie temat, do którego będziemy bardzo często jeszcze wracać w przyszłości. Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy partii rządzącej na tak zwany okres po-covidowy. 10 obszarów, które poznajemy systematycznie, znamy zarysy, plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska, nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek i tak dalej, i tak dalej. Tych dziedzin jest bardzo dużo. Program Polski Ład przewiduje między innymi, to jest bardzo dużo, mocno komentowane, podniesienie do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Zostanie więcej w naszych portfelach środków, czy nie? Tutaj opinie, jak czytam i wsłuchuję się, bardzo podzielone. Panie dyrektorze?
No, zacznijmy od tego, że Polski Ład jest już kolejnym programem, kompleksowym programem dla Polski zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, przez partię rządzącą. I trzeba podkreślać to też w tej sytuacji, że to jest jedyne stronnictwo polityczne w Polsce, które proponuje jakiś program, jakieś rozwiązania. Natomiast przechodząc już do założeń Polskiego Ładu, to tak, zdecydowanie dużo więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i podniesienie tego drugiego progu jest naturalną konsekwencją tego, że od 5 lat nasz kraj niezmiernie mocno się rozwinął. Tutaj pokazujemy przy okazji też wskaźniki, tak, że średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrosło ponad 32%, także te kwoty trzeba było podnieść, ale także tutaj jest ściągnięte obciążenie podatkowe z osób zarabiających najniższym krajowym, czy też dla emerytów i rencistów, którzy otrzymują do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Także będzie to naprawdę duże i mocne wzmocnienie polskich rodzin, polskich emerytów, polskich rencistów. Ludzie będą mieli dużo więcej pieniędzy, które będą mogli wydawać zgodnie z własnym uznaniem. Jest to kolejne kompleksowe działanie dające szansę rozwoju całemu polskiemu narodowi.
Mieszkanie bez wkładu własnego to jest jeden z tych filarów, który ma wzmocnić, tak, rozwój rodziny, tak, czy pomóc założeniu.
Sektor budownictwa, rozwoju mieszkań to jest jedno, że jest gwarantowany wkład własny, ale druga rewolucyjna wręcz zmiana to jest możliwość budowania własnych domów do 70 metrów tylko na zgłoszenie, bez zezwolenia. To otwiera szerokie perspektywy.
Ale na przygotowanej działce, co warto podkreślić, bo różne opinie i komentarze tutaj też słyszeliśmy. Nie w przypadkowych miejscach.
W nieprzypadkowych miejscach. To są kompleksowe możliwości. Jest możliwość tutaj budowy bez zbędnych formalności. Czy to zostaje skrócone? Ludzie będą mogli swobodnie żyć w swoich własnych lokalach mieszkalnych, czy też domach. Nie wszystko zrobi się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale to jest otworzenie nowych, bardzo szerokich perspektyw dla wszystkich Polaków.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
No ja oczywiście tutaj mam odmienne zdanie w większości rozwiązań, które tak naprawdę udało mi się gdzieś tam przeanalizować, zapoznać się z opiniami, ekspertyzami. Po pierwsze, ten dokument ma na dzień dzisiejszy charakter takiego slajdowiska. Takich slajdów już dużo oglądaliśmy, chociażby przypomnę strategię odpowiedzialnego rozwoju, gdzie premier Morawiecki i politycy PiS-u też tutaj jak gdyby takie show robili wokół tego. Ja powiem tak, no...
Ale są też konkretne zapowiedzi, to jest oczywiście informacyjna kwestia.
Ja powiem tak,
znaczy 7% PKB na przykład na zdrowie, więc jest to konkretna zapowiedź.
Panie redaktorze, proszę mi pozwolić dokończyć,
proszę.
Ja wiem, że oczywiście tutaj możemy mówić o konkretach. Ja o takich konkretach, znaczy powiem tak, no jeżeli rzeczywiście brzmi to konkretnie, 7% PKB na służbę zdrowia, już wiele takich obietnic było. No proszę przypomnieć sobie, mieliśmy mieć samochody elektryczne, mieliśmy mieć promy, mieliśmy mieć no, nowoczesną kolejną elektrownię, która stoi w polu i będzie rozbierana, ponad miliard złotych na to wydana. Ale skoncentrujmy się w tym momencie, krótko oczywiście, bo to naprawdę długie godziny rozmów. Ja tutaj na przykład Forum Odpowiedzialnego Rozwoju takim w swoim raporcie też to wprost napisało. Ja się z tym zgadzam, że kurtyna opadła. PiS pokazuje prawdziwe oblicze lewicowe i socjalne. I powiem tak, że to, co pan nazywa też konkretami, ja mówię tak, że to są pewnego rodzaju obietnice. Za tym muszą iść konkretne rozwiązania legislacyjne. Ponadto ustaw ma być zmienionych. 650 miliardów złotych do 2030 roku ma w tym momencie to kosztować. Natomiast powiem, w większości sytuacji, które są tam zaproponowane, nie widać źródeł finansowania tego, co tam się obiecuje. Bardzo mocno się akcentuje tak naprawdę redystrybucję podatków, która i tak zamyka się na minusie. Wzrasta podatek dla działalności gospodarczej o ponad 50%, a co nie wystarczy na obniżenie podatków mniej zarabiającym. Ja przypomnę jedną rzecz. Są też wyliczenia już porobione, że na przykład jakieś tam, że powiedzmy gospodarstwa będą domowe w większości na przykład takiej będą gdzieś około 10 zł miesięcznie otrzymywać więcej. Takie średnie są poobliczane. Ale proszę państwa, zwróćmy uwagę na to, że my mamy inflację. Nasze wyliczenia krajowe mówią o ponad 4% inflacji. Według wskaźników i metodologii liczenia Komisji Europejskiej inflacja jest 5,1. Więc to, co w tym momencie ewentualnie można zyskać w najbliższych latach, zostanie skonsumowane przez różnego rodzaju podwyżki, chociażby benzyna 28%
mamy,
wzrosła od
mamy dwie strony. No inflacja ma to do siebie, że jest raz mniejsza, raz większa,
ja
tak?
Ja tylko powiem tak, co jest dla mnie niepokojące.
Ostatnie zdanie, poproszę.
W tym momencie, tak. Ja powiem przede wszystkim to, że Nowy Ład wzmacniać będzie cichą centralizację państwa kosztem kompetencji też samorządów i zadań samorządów, tak naprawdę jakości i efektywności wykonywania, a mnie martwi na przykład to, że powstaną różnego rodzaju nowe jednostki sektora finansów publicznych, różnego rodzaju agencje, instytucje, fundusze i tak dalej, czyli będziemy też finansować Nowego Ładu różnego rodzaju
biurokrację.
KPO również to pokazuje.
Dziękuję bardzo. Czekamy na rozporządzenia. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o ustawy i kwestie prawne. Dziękuję za dyskusję w trakcie pierwszej części naszego programu. Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Radosław Wróblewski, radny Gorzowskiej Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Platforma Obywatelska.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Miłego weekendu życzę.
Pozdrawiamy. Druga część naszego programu już za chwilę. Wiadomości wcześniej, a w niej także wrócimy do tematu Polskiego Ładu.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Po drugiej stronie linii telefonicznej Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Zaczynamy oczywiście od hali, gdzie tutaj wspólny mianownik na pewno jest. Hala sportowa, widowiskowo-sportowa w Gorzowie. Ruszyła budowa, akt erekcyjny budowany. Cieszymy się z jednej strony, że mury za chwilę będą się pnąć i będziemy je widzieć, obserwować. A znam takich gorzowian, co obserwują bacznie lokalne inwestycje. A z drugiej strony już zastanawiamy się nad przyszłością hali, czyli jak powinna funkcjonować. Marek Surmacz, zacznijmy od pana.
No, na halę sportową gorzowianie czekali bardzo długo i z możliwościami wzniesienia tej inwestycji, zainicjowania w ogóle budowy hali trzeba było dość długo czekać. Nie będę tu specjalnie odkrywczy, jeśli powiem, że musieliśmy doczekać w Polsce rządów Prawa i Sprawiedliwości. I dobrej współpracy oczywiście z władzami samorządowymi, nie tylko w Gorzowie, i współfinansowania istotnych inwestycji przy znaczącym udziale także funduszy z Unii Europejskiej.
Unia Europejska, przepraszam, 6 milionów, przypomnijmy, Unia Europejska, znaczy Urząd Marszałkowski, tak? Ze środków.
No tak, Urząd Marszałkowski, to nie tylko te pieniądze.
22 miliony dofinansowanie z budżetu centralnego.
Tak jest. Chcę zwrócić uwagę, że to jest jedna z tych niespornych w środowisku inwestycji, na które czekaliśmy bardzo długo i tak w tej chwili w zgodzie wyczekujemy jej realizacji. Stąd liczna obecność reprezentantów różnych środowisk przy tym bardzo uroczystym momencie wmurowania aktu erekcyjnego. Przypomnę tylko, że właściwie pierwsze przymiarki i starania o wybudowanie hali sportowej z prawdziwego zdarzenia w Gorzowie pojawiły się w czasie, kiedy hala sportowa przy ulicy Chopina, wtedy przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, dzisiaj Akademii, była otwarta dla koszykówki. Chcemy, żeby ona szybko się wybudowała, dzisiaj ta hala sportowa. Wiemy też, że przybędzie nam jeden z wielu ciężarów w budżecie miasta Gorzowa.
A jak duży to będzie ciężar?
Jak każda nowa inwestycja musi przewidywać też w przyszłości wydatki, ale porównując sytuację do tego, w jakiej sytuacji był budżet Gorzowa przed 15-20 laty, a dzisiaj, te ciężary proporcjonalnie nie będą tak dotkliwe i tak znaczące jak kiedyś.
Czyli wierzy pan w to, że ta inżynieria finansowa, jeśli chodzi o funkcjonowanie, czyli zarząd, to oczywiście, obiektem zarządzać będzie oczywiście Słowianka. Bliskość basenów, całego kompleksu sportowego jakby ma ograniczyć koszty, o czym tutaj dzisiaj nie wspomnieliśmy, także i w pierwszej części. Ilość wydarzeń, to wszystko zrekompensuje jakby to, co musimy zapłacić za funkcjonowanie?
Znaczy lokowanie tej hali sportowej w tym właśnie miejscu taki miał też cel. Chodzi o to, żeby...
Kosztem były drzewa,
żeby zrobić w Gorzowie centrum szkoleniowo-sportowe. Do tego brakuje nam tylko jeszcze dobrej jakości miejsca do noclegu.
Bazy hotelowej,
czyli jakiejś bazy hotelowej, takiej hotelowo-rekreacyjnej. I w tym momencie mamy w jednym miejscu cały segment usług niezbędnych dla nawet odbywania obozów szkoleniowych, rangi także międzynarodowej zawodów sportowych. I sądzę, że w tych wymiarach hala zaprojektowana będzie spełniała także i te oczekiwania. Ale głównie chodzi o to, żeby ona służyła gorzowianom, żeby to gorzowianie mieli poczucie możliwości uczestniczenia w imprezach sportowych w takich warunkach właśnie jak w porządnej hali, a także imprezach rozrywkowych, bo dzisiaj mamy tylko dużą salę filharmoniczną przy Filharmonii Gorzowskiej do odbywania podobnych imprez, mówię, pod dachem, a w przyszłości będzie możliwe kilka tysięcy, około sześciu tysięcy, 5 tysięcy podczas zawodów sportowych maksymalnie, a do 6 tysięcy na właśnie koncertach. Uczestniczyć w takich imprezach, nie tylko koncertach, ale różnych imprezach wystawienniczych, przecież innego rodzaju spotkaniach.
Uniwersalność
także
obiektu.
Także politycznych, bardzo przecież, bo pamiętamy, że bywały takie sytuacje w przeszłości, kiedy Gorzów gromadził na hali sportowej kilka tysięcy osób na przyjazd ważnych osobistości państwowych.
Okej, czyli tutaj marzą się panu także wydarzenia polityczne, wiece?
Oczywiście, że tak, bo życie przynosi wiele niespodzianek i jestem przekonany, że że aktywność obywatelska na tym polu jest niezbadana.
Maciej Buszkiewicz, SLD. Proszę bardzo.
No tak, panie redaktorze, Gorzów rzeczywiście bardzo długo czekał na rozpoczęcie budowy tej hali. Też byłem gorącym zwolennikiem jej budowy i zachęcania pana prezydenta, żeby w tych ciężkich czasach nie bał się tego wyzwania, o czym wielokrotnie na antenie państwa radia wspominałem. Na pewno budowa hali będzie takim wartością dodaną dla tych zespołów, które wcześniej mamy. I zgadzam się z panem prezydentem, to o czym mówił, że niektóre miasta były w tej kłopotliwej sytuacji, że budowały hale, a potem musiały czekać, kto na tej hali miałby ewentualnie grać.
Tak, a u nas jest na odwrót, środowisko sportowe motywowało, prawda?
Tak, że to środowisko sportowe już czeka i tupie nogami, kiedy ta hala będzie gotowa i kiedy będą mogli na nią wejść, trenować, bo to też przecież też jest ważne. Jak się trenuje w komfortowych warunkach, to potem ten wynik sportowy też jest inny. W związku z tym z całą pewnością środowisko sportowe na tym skorzysta. Mam nadzieję, że może dojdzie do tego, że siatkarzy też będziemy mieli w Gorzowie, że wróci ta, bo mamy teraz, tak jak pan redaktor wspominał w pierwszej części, mamy duże tradycje, jeżeli chodzi o siatkówkę. Przypominam, bo często chodziłem na siatkówkę, grał w Stylonie Gorzów Sebastian Świderski, który teraz prezesuje klubowi, który zdobył Ligę Mistrzów i siatkarzy. Tak? Także tak. Pamiętamy,
co
pamiętamy
Sebastiana co zresztą pamiętają nam w Polsce. Pamiętają nam w Polsce, więc miło by było zobaczyć znów siatkówkę na wysokim poziomie. Może jakieś rozgrywki, może niekoniecznie ligowe, prawda? W Zielonej Górze tenis. No, możemy popuścić wodze fantazji, ale no właśnie, co z budżetem miasta?
Wiele, mam nadzieję, na pewno są prowadzone już plany. Pani prezes Słowianki na pewno już planuje, co tam może będzie mogło się wydarzyć, na czym ta hala będzie mogła zarobić, bo przecież też komercyjnie będzie musiała sprzedawać pewne rzeczy. Z tym tenisem, o którym mówimy, to tak bym też delikatnie uważał, bo z tego, co czytałem kiedyś, to Zielona Góra do tych imprez tenisowych to miasto dopłacało, żeby te wydarzenia tam się mogły odbyć. To miasto płaciło i to niemałe kwoty. Także to akurat nie będzie sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów, ale rzeczywiście trzeba już myśleć, co z tym zrobić. Popieram wydarzenia polityczne też mogą być, jeżeli jakaś partia polityczna będzie chciała zorganizować tam swoją jakąś konwencję.
I dobrze zapłaci za halę.
I za to zapłacą odpowiednie pieniądze. Z całą pewnością pani prezes chętnie sprzeda ileś tam godzin obecności na tej hali. Natomiast co też mówił pan Marek Surmacz, tu się zgadzam, że do tego, żeby dopełnić ten nasz kompleks, no jednak ta baza hotelowa byłaby potrzebna na samej uroczystości, bo też miałem przyjemność uczestniczenia w tej uroczystości, która się odbyła w tym tygodniu. Rozmawiałem z panią rektor Wyższej Szkoły Biznesu, z panią Anną Czekirdą, właśnie, że to byłby hotel, o którym się kiedyś mówiło, zarzucono ten pomysł, że to byłby pomysł właśnie na to, żeby był dodatkowy dochód, tak? No bo hotel z całą pewnością by zarabiał i na pewno pokrywałby czy w jakiejś części lub może w całości straty te, które przynosiłaby hala. Taki model biznesowy może trzeba gdzieś tam pomyśleć, nad tym przeliczyć to.
Albo wrócić do niego, bo projekty też były.
Wrócić do niego były projekty i być może wtedy to by się w jakiś sposób spinało. Nie wiem, ale no, na pewno jest to do rozważenia i do przeliczenia i sprawdzenia.
Hala będzie powstawała 2 lata, więc jest jeszcze odrobinę czasu, żeby to wszystko zaplanować i powolutku ten kalendarz zapełniać, jeśli chodzi o imprezy. Zostajemy w mieście, centrum miasta, dokładnie blisko 2 700 000 zł. Tyle dofinansowania otrzyma miasto z budżetu centralnego na ulicę Spichrzową. To kolejny element jakby rozwoju tej części miasta. Marek Surmacz, tutaj pan wojewoda podkreślał, że to jakby kolejne środki, które płyną do Gorzowa z budżetu centralnego.
No trzeba powiedzieć, że obficie płyną do Gorzowa w ostatnim pięcioleciu i widać to na podstawie inwestycji, które się realizują w tej chwili na naszych oczach. jestem pełen podziwu, ale też zrozumienia dla tej sytuacji, że gorzowianie znoszą cierpliwie wszystkie utrudnienia w ruchu drogowym i w ogóle komunikacyjnym.
A w naszych wiadomościach nie dalej jak kilka minut temu słyszeliśmy o kolejnych odkryciach archeologicznych, co nie przyspiesza pracy.
No więc właśnie kiedyś jak realizowano inwestycje, to do tego, co się dzieje pod ziemią, a świadczy o naszej historii, o historii tego miejsca w ogóle na przestrzeni dziejów, nie przywiązywano tak ogromnej wagi jako do dóbr kultury jak obecnie. To też jest pewien znak naszej zamożności, bo stać nas na to, żeby odkrywać, żeby przy budowie inwestycji udokumentować, utrwalić te historyczne fakty. To bardzo ważne. Dowiadujemy się też właśnie więcej na temat w ogóle historii naszego miasta, zabudowy tego centrum. Jeżeli chodzi tu konkretnie o te inwestycje, to jest finansowanie czy dofinansowanie rządowe 50% i to jest bardzo znaczące, bo to jest połowa. Ja pamiętam, kiedy się bardzo cieszyliśmy w Radzie Miasta, kiedy prezydent miasta deklarował 20-30% wsparcie finansowe środkami zewnętrznymi. Nie zawsze to się udało w tamtym czasie załatwiać, ale w każdym razie w zamiarach tak to było. Dziś przywykliśmy do tego, że inwestycje są finansowane w 50%, a nawet 80% niebawem w ramach Polskiego Ładu. Takie dofinansowania w różnych dziedzinach też będziemy mogli liczyć, więc dzieje się bardzo wiele. Ja jestem przekonany, że ta inwestycja też długo oczekiwana, bo ona uczyni
zmieni tą część miasta.
Teatralnej ulicę bardzo lokalną.
I ślepo.
Wiemy, co się dzieje wokół teatru, kiedy odbywa się jakiś spektakl i gorzowianie licznie przybywają do teatru. Właściwie ulica przejmie funkcję ulicy parkingowej, co będzie też wygodne dla gorzowian. Natomiast to będzie element takiej okrężnicy Śródmieścia wzdłuż torowiska kolejowego. Usprawni na pewno, odciąży komunikacyjnie miasto, Śródmieście i to jest jeden z elementów długo oczekiwanych. Też planowana była już 20 lat temu, o ile pamiętam, albo nawet wcześniej. Tak była w zamyśle objechania centrum projektowana. Okay. Więc dobrze, że są kolejne środki, bo to czyni nasze miasto wyjątkowym na mapie, jeżeli chodzi o Polski, jeżeli chodzi o skuteczność zabiegania władz samorządowych, dobrze współpracujących z władzami rządowymi w zabieganiu o środki finansowe.
Maciej Buszkiewicz, SAD. Jest jednak ryzyko ze strony samorządu, prawda? Bo każde otwarcie ofert, każdy przetarg niesie ze sobą takie ryzyko, że koszty wzrosną.
Tak, panie redaktorze, szczególnie przy tych inwestycjach drogowych. Niestety te oferty różnie wyglądają. Często rzeczywiście przewyższają one to, co miasta zamawiające wyliczyli. Natomiast zgadzam się z tym, o czym mówiła pani była minister, tak? Obecnie europoseł Elżbieta Rafalska mówiła o tym przy budowie hali, że kiedy nie inwestować i kiedy nie robić pewnych remontów inwestycji, jak nie w kryzysie. Że to jest odpowiedni moment na to, żeby to robić, jeżeli są pieniądze i są środki zewnętrzne. No, to, o czym pan Marek Surmacz tak wspomina, cieszę się, że podatki, które płacimy jako gorzowianie, wracają do nas z powrotem w postaci dotacji rządowych. Natomiast rzeczywiście ulica Spiszowa jest dobrym rozwiązaniem, żeby ją w tej chwili zrobić. Natomiast oczywiście ona nie przejmie w całości tego ruchu kołowego, który był na ulicy Sikorskiego, która została zamknięta. Natomiast z całą pewnością zdecydowanie ułatwi przejazd.
Odciąży
ten ruch w centrum miasta.
Dobrze, wspomniał pan o podatkach. Przejdźmy do Polskiego Ładu na koniec naszego spotkania. Polski Ład to też właśnie między innymi nowe spojrzenie na podatki. Różnie jest to liczone. Na co panowie chcielibyście zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten program? Co może być decydujące o tym, że on będzie, okaże się sukcesem? Gdzie są jakby największe zagrożenia? Maciej Buszkiewicz, zostaniemy przy pańskim głosie.
No, panie redaktorze, tak naprawdę, jak to się mówi, diabeł w szczegółach. Na razie to mamy wszystko obrazowo pokazane na slajdach. Nie mamy projektów uchwał, tak jak się mówi, to będzie musiało być, jak rząd sam wspomina, to będzie musiało być około 100 ustaw wprowadzonych, w związku z tym
trudno oceniać.
Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Natomiast no, z jednej strony dobrze, że ponieważ w poprzedniej, w pierwszej części pan Karol Zieleński wspominał o tym, że PiS jest jedyną partią, która ma swój program, inne nie mają. No ja przypominam, że Lewica na sztandarach wręcz niosła do wyborów chociażby właśnie zwiększenie wolnej kwoty od podatku. W związku z tym cieszymy się, że Prawo i Sprawiedliwość czerpie z zasobów Lewicy i wprowadza ten mechanizm i zwiększamy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Z tym, że no niestety zawsze czymś musi zepsuć, jeżeli chodzi o odliczenie składki zdrowotnej, czyli już wiemy, że część osób, znaczy najmniej zarabiający zyskają na tym, natomiast osoby, które zarabiają już powyżej 6 tysięcy brutto miesięcznie, na tych uregulowaniach, w związku z tym, że nie będzie, że ta składka zdrowotna będzie inaczej liczona, już straci. W związku z tym tak zwana, często mamy problem z zdefiniowaniem klasy średniej, ile kto powinien zarabiać, żeby w tej klasie średniej się znajdował. Dobrze wiemy, że jej prawie że w Polsce niestety nie ma.
Trwa dyskusja.
Ale to osoby, które zarabiają troszkę więcej niż średnia krajowa, niestety już będą na tym rozwiązaniu tracić, a szkoda.
I tu kropka. Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
Jak na przedstawiciela Lewicy nazywanie zepsuciem czegoś, co jest naturalne, jeżeli chodzi o solidarnościowy charakter właśnie obciążeń finansowych, no to trochę mnie dziwi, ale powiem wprost. To jest nowy sposób, Polski Ład, to jest nowe spojrzenie na transfery budżetowe do społeczeństwa, bo to są inwestycje, to są ulgi podatkowe, to jest wsparcie także w formie gwarancji, jak na przykład dla tych, którzy będą chcieli wybudować czy kupić mieszkanie, albo wybudować ewentualnie dom.
Gwarancja kredytowa.
To są ogromne transfery przecież do służby zdrowia, na rodziny, bo w centrum uwagi państwa, rządu, Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie rodzina. I one nie mają charakteru takiego typowo socjalnego, jakby powiedziała Lewica, że jest wsparcie finansowe dla samego wsparcia, tylko to jest policzone w ten sposób, żeby ci, którym brakuje właściwie albo nie wypełniają swoich potrzeb codziennego życia, mogli te potrzeby wypełniać, a to jest rynek. To jest rynek usług, rynek towarów, stąd przekierowanie uwagi na polskie towary, na polskich producentów. To są inwestycje, to jest utrzymanie całego potencjału wykonawczego w wysokich technologiach, w budownictwie. I taki jest zamysł, żeby Polski Ład został przeprowadzony, jako mówię, wielka operacja finansowego wsparcia dla rodziny, ale też dla inwestycji. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to zepsucie, o którym wspomniał pan Duszkiewicz, dotyczy naprawdę marginesu, być może chyba 1,5% czy 2% podatników w Polsce, którzy prowadząc własne biznesy, własne działalności, korzystali dotąd i będą nadal korzystać z wielu innych możliwości wsparcia państwowego. Także jakieś kilkaset złotych ewentualnie bezpośredniego łożenia na system opieki zdrowotnej naprawdę nie jest żadnym zepsuciem, jest tylko efektem dopinania całego systemu wsparcia.
A co z ustawami? Już za chwileczkę, a co z ustawami? Co z umocowaniem prawnym?
Ustawy, gdyby nie zatrzymanie w Senacie procesu ratyfikacji, to program byłby szybciej uruchomiony i z automatu wtedy właściwie w porządku najbliższych posiedzeń parlamentu znalazłyby się ustawy już regulujące Polski Ład. Bo zwracam uwagę, że rząd, premier Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tych regulacji już od nowego roku 2022.
Więc czasu jest
niewiele. Jeżeli mają wejść, to wszystkie kwestie związane z podatkami muszą być bardzo szybko przyjmowane, bo są wymogi wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, żeby takie ustawy mogły być i przekonsultowane odpowiednio i weszły w życie.
Maciej Buszkiewicz, adwokatem chciał pan, tak? Zabrać głos.
Tak, krótko. No, pan Marek zarzucił mi, że z punktu widzenia człowieka lewicy dziwi się, że ja mówię takie rzeczy. Ja przypominam, że lewica zawsze wspominała o tym, że najlepiej bogaci ludzie i najlepiej zarabiający powinni się dzielić swoimi podatkami, powinni płacić większe podatki po to, żeby wspierać chociażby można było tymi środkami programy socjalne. Natomiast myśmy nigdy nie mówili, że ludzie średnio zarabiający powinni płacić większe podatki, a w tej sytuacji niestety tak będzie.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Czyli, tak, panie redaktorze, tak nie będzie. O sytuacji tak w sejmiku już nie porozmawiamy? Chociażby minutę?
O jakiej sytuacji?
Ja tylko dodam, że sejmiku, tak nie będzie. Okej. Okay. Jestem przekonany, że ten program będzie akceptowany.
Dobrze, panowie, rzeczywiście w pierwszej części wspomnieliśmy po jednym zdaniu o sejmiku, nowy przewodniczący sejmiku. Dobrze, żeby była sprawiedliwość i równo po jednej i po drugiej w drugiej części programu. Proszę bardzo, Maciej Buszkiewicz, jedno zdanie, tak? A propos nowego przewodniczącego. Nowy rozdział, jeśli chodzi o funkcjonowanie?
Pan Marek Surmacz wielokrotnie od kilku miesięcy powtarzał, że obecna koalicja straciła już możliwość działania i pani marszałek powinna się podać do dymisji. Jak widać, koalicja jest skuteczna. Zmieniliśmy przewodniczącego i jestem przekonany, że w tej formule dotrwamy do końca. A druga sprawa, bo ponieważ pan Marek na audycji Radia Zachód i pan Karol Zieleński bardzo na pana przewodniczącego nowego mówili, że już na pierwszej sesji oddał prowadzenie wiceprzewodniczącemu, to ja tylko tak, pan Marek dobrze o tym wie, tylko że zapomina w swoich wypowiedziach. To było czysto techniczne rozwiązanie, ponieważ pan Marek dobrze wie, że były podejmowane uchwały na tej sesji jeszcze później. Uchwały w ciągu 7 dni muszą trafić do Rio.
Musimy kończyć.
Pan wiceprzewodniczący Marcinkiewicz posiada podpis elektroniczny, który umożliwia mu podpisanie tych
uchwał. Okej, czyli to były kwestie techniczne, pana
zdaniem. To nieprawda. Nowy przewodniczący właśnie dlatego, nie ma
i może nie zdążyliby, po prostu nie mógł go wyrobić. W związku z tym czysto techniczny.
Dlatego, że wiem.
Marek Surmacz.
Sam też używam tego podpisu elektronicznego i po raz pierwszy miałem wyrobione jako wiceprzewodniczący, to powiem, że było mnóstwo punktów niewymagających podpisu elektronicznego i na ten czas mógł go oddawać na chwilę, ale to pan Maciuszonek oddał całkowicie prowadzenie i to było znamienne i symboliczne.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
Maciej Buszkiewicz, SLD, dziękuję ślicznie.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Udanej soboty, pozdrawiamy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.